Witam Cię na wycieczce po Gliwickim Śródmieściu, czyli centrum miasta. Wyjdźmy z punktu informacji turystycznej i obróćmy się w lewo. Od razu zatrzymajmy się, proszę, na chodniku twarzą do wysokiego budynku z czerwonej cegły. Gliwice istnieją od przeszło 700 lat, ale prawdziwy rozkwit miasta nastąpił dopiero 150 lat temu. Nastała wówczas era przemysłu i dotarła tu kolej. To dlatego współczesne centrum Gliwic składa się z małego, starego miasta z rynkiem pośrodku oraz otaczającej go XIX i XX-wiecznej zabudowy. Spójrz uważnie na ten duży, czerwony budynek poczty głównej, stojący po drugiej stronie ulicy. To jeden z najpiękniejszych urzędów pocztowych. Powstał ponad 100 lat temu, a na jego budowę zużyto prawie 2 miliony cegieł. Jest zabytkiem, ale wciąż czynna jest w nim poczta. Możesz stąd wysłać widokówkę. Gmach zbudowano w stylu nawiązującym do gotyku. Gotyk to styl w sztuce i w architekturze, którą cechują smukłe kształty, wysokie strzeliste wieże i ostre łuki okien. Wydaje się, że gliwicka poczta chce sięgnąć nieba. Zwróć też uwagę na rozety, czyli zdobienia naśladujące kwiat róży. Inną ciekawostką są herby umieszczone w części parterowej budynku. Obróćmy się teraz w lewo i idźmy prosto przed siebie. Idziemy ulicą noszącą ciekawą nazwę Dolnych Wałów. Po lewej zostawiamy budynek kina o nazwie Amok Scena Bajka. To niezwykłe kino powstało na długo przed II wojną światową, w 1928 roku, kiedy Gliwice były miastem niemieckim. Kiedyś na widowni mieściło się aż 1000 widzów i jak na owe czasy było to kino bardzo nowoczesne. Zaraz za budynkiem kina zobaczysz otwarte podwórze. Nad nim wznoszą się fragmenty murów obronnych, które w epoce średniowiecza otaczały miasto. Czyli mury pamiętają czasy rycerzy w zbrojach, a w kinie można obejrzeć już tylko filmy o nich. Ulica, którą idziemy, Dolnych Wałów, oraz jej druga część, Górnych Wałów, powstała tuż za zburzonymi murami, które otaczały najstarszą część miasta 700 lat temu. Za nimi zaczyna się Śródmieście Gliwic, powstałe niecałe 300 lat temu. Im dalej od rynku, tym młodsze miasto. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa. Popatrz na ostatni budynek po lewej stronie. Kiedyś był w nim najstarszy gliwicki hotel o nazwie Central Hotel, a potem Monopol. Oferował wielkie atrakcje, jak na przykład pokaz 100-kilowych ryb. Ale nie przynosił wystarczających dochodów i jeszcze przed wojną zamieniono go na zwykłą kamienicę mieszkalną. Za chwilę opowiem o innych hotelach, a teraz ostrożnie skręćmy na skrzyżowaniu w prawo. Idźmy prosto przed siebie, ulicą Zwycięstwa. Po przeciwnej stronie na rogu widzimy sklep. Po II wojnie światowej była tu kawiarnia Agawa, a przed wojną bank. Tak zmienia się miasto. Idąc ulicą Zwycięstwa, mijamy po prawej następną ciekawą kamienicę, pod numerem 12. 100 lat temu była tu piwiarnia i cukiernia Konrada Kisslinga, a na piętrze restauracja. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego tyle mówię o hotelach, bankach i restauracjach. Ulica Zwycięstwa to główna ulica miasta, wytyczona prawie 150 lat temu. Łączyła dworzec kolejowy z rynkiem. Właśnie przy niej wznoszono najwięcej ważnych budynków. Hoteli, restauracji, banków, domów handlowych. Wszystko wysokiej klasy. Do zakończenia II wojny światowej ulica ta nazywała się Wilhelmstrasse, na cześć Wilhelma II, cesarza Niemiec. Być może pamiętasz z historii, że Gliwice należały wtedy do państwa niemieckiego. do dziś jest najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta. Przy ulicy Zwycięstwa mieści się Gliwicki Urząd Miasta, czyli siedziba lokalnych władz. Zaraz tam dojdziemy. Budynek obecnego Urzędu Miasta wzniesiono w 1928 roku. Najpierw był w nim hotel, który nosił nazwę Dom Górnośląski. Był on tak znany, że trafił na karty powieści pisarza Horsta Binka, który pochodził z Gliwic. W Domu Górnośląskim skupiało się życie towarzyskie i kulturalne Gliwic, a sława tego miejsca sięgała daleko poza miasto. Podczas II wojny światowej Niemcy zakazali działalności kulturalno-rozrywkowej hotelu. Pod koniec wojny Dom Górnośląski uległ zniszczeniu, podobnie jak wiele innych budynków Gliwic. Po wojnie miasto przyłączono do Polski, a jego odbudowa zaczęła się właśnie od tego dawnego hotelu. Zamieniono go na siedzibę władz miasta. Inną istotną powojenną decyzją było założenie w Gliwicach Wyższej Uczelni Technicznej Politechniki Śląskiej. To spowodowało, że miasto stało się ważnym ośrodkiem rozwoju polskiej techniki. Do Polaków, którzy studiowali na tutejszej Politechnice, należy wiele wybitnych osób. Jedną z nich jest Jerzy Buzek, który potem został premierem Polski, a także przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Dochodzimy do skrzyżowania. Po przeciwnej jego stronie zobaczymy nieco cofnięty, duży, szary budynek. To jest właśnie dawny Dom Górnośląski, a obecnie Urząd Miasta. Przejdźmy ostrożnie przez skrzyżowanie. Gdy znajdziemy się po drugiej stronie, pójdźmy na plac i stańmy przy fontannie. Na czas przejścia proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po dotarciu na miejsce. Stoimy przed gliwickim magistratem. Przy fontannie tańczą trzy fauny, baśniowi mieszkańcy lasów i gór. Przypominają nieco diabełki i tak są potocznie nazywane. Gliwiczanie opowiadają legendę, według której diabełki te to przedwojenni prezydenci Gliwic, Zabrza i Bytomia. Planowali oni połączenie tych trzech miast w jedno o nazwie Tripolis, ale nie mogli się porozumieć. Jeszcze inna legenda mówi, że gliwickie diabełki to właściciele trzech firm budowlanych, które postawiły ten dawny hotel. Gdy go wznoszono, ziemia była bowiem tak mokra, że teren robót zalewała woda i pracę ciągle przerywano. W efekcie firmy budowlane zbankrutowały, a diabełki do dziś wypatrują w studni utopionych pieniędzy. Rzeźba z diabełkami została wykonana w dawnej królewskiej odlewni żelaza, zwanej potocznie Gliwicką Hutą. Huta to zakład przemysłowy, w którym przerabiane są różne metale. Mimo wielu wspaniałych rzeźb stojących w Gliwicach, to właśnie diabełki stały się jednym z symboli miasta. Często też są umieszczane na pocztówkach. Teraz stańmy plecami do Urzędu Miasta, a twarzą do fontanny. Przed nami znajduje się ruchliwa ulica Zwycięstwa, wzdłuż której pójdziemy dalej. Idźmy alejką w lewo w stronę ulicy. Panuje tu duży ruch samochodowy, więc ostrożnie przejdźmy przez przejście dla pieszych, do którego się zbliżamy. Przypominam, że idziemy prosto ulicą Zwycięstwa. Przechodzimy przez most nad rzeką Kłodnicą, a tuż za nim, po lewej, widzimy dom handlowy Ikar. Ma on prawie 100 lat. Ciekawe, czy przed wojną sprzedawano tu podobne artykuły jak teraz. Z tym domem handlowym łączy się historia Franza Bernheima, który pracował tu jako sprzedawca i był z pochodzenia Żydem. Gdy w Niemczech zdobył władzę Hitler, Bernheima wyrzucono z pracy, gdyż Hitler nienawidził Żydów. Ale Bernheim nie poddał się i złożył skargę do ważnej światowej organizacji, jaką była wówczas Liga Narodów. Liga stwierdziła, że Niemcy bezprawnie zwolnili swego pracownika i przyznała rację Bernheimowi. Wrócił więc do pracy, choć tylko na kilka lat. Naprzeciwko Ikara, po drugiej stronie ulicy, znajduje się hotel Diament. Idźmy dalej prosto, a ja będę kontynuował opowieść. Budynek ten jest starszy od Ikara. Pierwsza nazwa tego hotelu brzmiała Dwór Śląski. Była to prawdziwie dworska rezydencja. Gościła nawet pary książęce. Budynek wygląda trochę niesamowicie, jak pałac z baśni. To efekt połączenia różnych stylów architektonicznych, w których wznoszono budynki w dawniejszych epokach. Idziemy dalej prosto. Po prawej, na rogu, stoi kamienica, na dachu której znajduje się kopuła. To pozostałość po większym zespole budynków, noszących wspólną nazwę Wiktoria i służących rozrywce. Zobacz, jak duże są okna na piętrze. Kiedyś znajdowała się tam kawiarnia Wiktoria, niedawno otwarto ją ponownie. Obok był kolejny hotel i jeden z najnowocześniejszych w owym czasie teatrów na Śląsku, a w podziemiach łaźnia i pływalnia. Wszelkie wygody dla mieszczanina. Stańmy naprzeciwko kamienicy z kopułą przy niebieskich drogowskazach, tak żeby mieć dobry widok na otaczające nas zabudowania. Niestety, nie wszystkie te atrakcje przetrwały. Budynek Teatru Miejskiego został zniszczony pod koniec II wojny i długo nie mógł się odrodzić. Ale w ostatnich 20 latach ruiny dawnego Teatru Wiktoria ponownie ożyły. Zaczęto w nich organizować artystyczne imprezy, koncerty i wystawy. Bardzo ważna w kulturalnym życiu Gliwic jest scena muzyczna. Była tu i operetka śląska, i teatr muzyczny. Była, ponieważ obie instytucje połączyły się w Gliwicki Teatr Muzyczny. Daje on piękne przedstawienia na scenie przy ulicy Nowy Świat. Z Teatrem Gliwickim związani są artyści znani w całej Polsce i za granicą. Choćby aktor Wojciech Przoniak, bardzo lubiany też we Francji. Szeroko w świecie znany jest także poeta i dramaturg Tadeusz Różewicz. Dramaturg to pisarz, który tworzy sztuki teatralne, a sztuki Tadeusza Różewicza grane są w teatrach na całym świecie. Zarówno Wojciech Przoniak, jak i Tadeusz Różewicz zostali wyróżnieni zaszczytnym tytułem honorowego obywatela Gliwic, ponieważ przez wiele lat mieszkali i tworzyli w naszym mieście. Obróć się teraz w prawo i spójrz na jasną ścianę banku, obok którego stoimy. Kiedyś ten dom należał do handlowca Erwina Weichmana, który trudnił się sprzedażą materiałów na ubrania. Stąd potoczna nazwa Dom Tekstylny Weichmana. Budynek wygląda nowocześnie, ale został zbudowany prawie 100 lat temu. Dla budowniczych liczyła się funkcjonalność, a nie zdobienia ścian. Stąd taki kształt tej budowli. Dom Tekstylny Weichmana był kiedyś najbardziej niezwykłym budynkiem na tej ulicy. Poza nim wszystkie kamienice były bogato zdobione i wielu ludziom tak prosty budynek się nie podobał. Ale z czasem to właśnie on stał się wzorem dla wielu domów handlowych w Niemczech. Obróćmy się teraz tyłem do domu tekstylnego. W głębi ulicy Zwycięstwa zauważysz nietypowy budynek z zaokrąglonym narożnikiem. Jest to siedziba zakładu energetycznego. Takie zaokrąglenie narożnika służyło umieszczaniu reklam, tak aby były one lepiej widoczne. Budynek ten położony jest na skrzyżowaniu z ulicą Barlickiego, przy której mieściły się kiedyś wille najbogatszych mieszkańców Gliwic. Ustawmy się plecami do ulicy Zwycięstwa. Mając dom tekstylny po lewej, pójdziemy prosto aleją. Po prawej mijamy piękną stuletnią kamienicę. Jej wygląd łączy w sobie style stosowane w architekturze różnych epok. Na początku XX wieku taki sposób budowania był bardzo modny. W budynku tym znajdowała się luksusowa restauracja oraz sala do gry w bilard. Za budynkiem zobaczysz z prawej strony wylot ulicy Stanisława Hudoby. Przy niej zbudowano, także ponad 100 lat temu, kamienice, w których zachowały się piękne witraże. Witraż to ozdoba okna składająca się z połączonych ołowiem kolorowych szkiełek. Często zastępuje on całą szybę. Pierwsze witraże robiono już 1000 lat temu. Najczęściej można je zobaczyć w oknach kościołów, ale zdarzają się też w prywatnych budynkach. Kamienice przy ulicy Stanisława Hudoby są luksusowymi budynkami mieszkalnymi, a te witraże, wzorowane na wiedeńskich, są ozdobą ich klatek schodowych. To jedne z najpiękniejszych witraży w mieście. Naprawdę warto je kiedyś zobaczyć. Tu, gdzie teraz idziemy, płynęła kiedyś jedna z odnóg Kłodnicy, rzeki, którą niedawno widzieliśmy. Kłodnica często wylewała, powodując zniszczenia. Dlatego też to dodatkowe jej koryto zasypano i utworzono tu aleję spacerową. W XIX wieku rosła liczba mieszkańców w europejskich miastach i pomału zaczynało już brakować dla nich miejsca. Aby zaradzić tej sytuacji, pojawił się pomysł, by nowe domy budować wokół, a nie w samym mieście. Miały one tworzyć otoczone zielenią osiedla. Pomysł ten przyszedł z Anglii, ale dla przeludnionego Śląska był wprost wymarzony. Człowiekiem, który postanowił wprowadzić go w Gliwicach, był Karl Szabik. To bardzo zasłużona postać w dziejach miasta. W latach 20. ubiegłego wieku zaproponował, by zbudować osiedla po zachodniej stronie Gliwic. Wiatry wiały tu głównie od zachodu i takie położenie chroniło osiedla przed dymami z fabrycznych kominów, których w mieście wciąż przybywało. Choć nie wszystkie pomysły udało się Szabikowi zrealizować, to jednak miasto zawdzięcza mu wiele udanych przedsięwzięć. Zbliżamy się do Parku Chopina. Idźmy aleją do rozwidlenia, aż po prawej ujrzymy bramę. Wejdźmy nią na teren parku. Idź teraz alejką prosto, aż zobaczysz przeszklony budynek, w którym widać palmy. Dlatego też nazywa się go palmiarnią. Na prawo od bramy stoi pomnik zatytułowany Gliwiczanom, ofiarom wojen i totalitaryzmów. Jest on dziełem rzeźbiarza Krzysztofa Nicza, honorowego obywatela Gliwic. Kiedyś w tym miejscu stał grobowiec, a zarazem pomnik poświęcony żołnierzom niemieckim poległym podczas I wojny światowej. Powiem Ci teraz kilka słów o parku. Stare zapiski mówią, że w XIX wieku zajmował on teren między rzeką Kłodnicą a nieistniejącym już kanałem kłodnickim. W sztuce ogrodniczej modne były wtedy dwa style – francuski i angielski. Park łączy obydwa. Według mody angielskiej wykorzystano naturalny krajobraz, a według francuskiej starannie dobierano rośliny, tworząc z nich żywopłoty i inne kompozycje o ciekawych kształtach. Dzisiaj w parku łatwo odnajdziemy pomnik sławnego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina, umieszczony tu zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Może dostrzegasz je między drzewami po prawej stronie. Chopin bardzo kochał Polskę i ojczyźnie poświęcił wiele utworów. Usłyszysz w nich wplecione w muzykę na przykład fragmenty kolęd. Dzięki niemu poznał je cały świat. Chopin jest patronem Gliwickiego Parku. Ale najciekawsza jest tu jednak palmiarnia. Już powinniśmy ją widzieć. Pierwsze szklarnie wystawowe powstały tu już pod koniec XIX wieku. W 1924 roku odbyła się wielka wystawa palm i roślin z dalekich krajów. Odtąd palmiarnia zaczęła się szybko rozwijać. Zbudowano w niej pierwszy na Śląsku wielki basen dla roślin wodnych, terraria, czyli szklane klatki dla węży i jaszczurek, klatki dla innych zwierząt i akwaria dla ryb. Była też ptaszarnia, a w niej kolorowe papugi i inne ciekawe ptaki. W 1935 roku wybudowano najwyższą szklarnię, główny pawilon wystawowy. W czasie II wojny światowej palmiarnia została zniszczona. Ocalał tylko malowniczy domek ogrodnika. Na szczęście w latach powojennych udało się ją odbudować. I już jesteśmy przy samej palmiarni. Podejdźmy do schodów prowadzących do głównego wejścia. Mam nadzieję, że zaciekawię Cię i zachęcę do wizyty w pawilonach wystawowych. W pawilonie roślin użytkowych klimat jest taki, jak w krajach subtropikalnych. Są tu rośliny wykorzystywane, by nakarmić człowieka, zapewnić mu ubiór czy pomóc w pracach. W pawilonie tropiku pory roku nie mają wpływu na rozwój roślin. W naszym klimacie, jak wiecie, jest inaczej. W tropiku cały czas jest ciepło, a w powietrzu jest dużo wilgoci. Rośliny są zielone przez cały rok. Zobaczysz tu także kaskadę, czyli kilka wodospadów, i oczko wodne, gdzie szczerzą zęby drapieżne piranie. I trzeci pawilon, historyczny. Zgromadzono w nim najstarsze okazy roślinności palmiarni. Są tu między innymi bardzo stare palmy. Mają ponad 120 lat. Inny klimat panuje w pawilonie sukulentów. Pod tą dziwną nazwą kryją się rośliny, które potrafią gromadzić wodę i nie lubią częstego podlewania. Kojarzysz takie rośliny? Tak, to kaktusy. Mamy tu okazy wielkie i całkiem maleńkie. Ale zobaczysz tu i inne rośliny. Palmiarnia to nie tylko roślinność. W pawilonach spotkasz też zwierzęta. Są tu ptaki, owady, ryby, jaszczurki i węże oraz drobne ssaki, czyli zwierzaki, które gdy są maleńkie, żywią się mlekiem matki. Najnowszą atrakcją są cztery ogromne akwaria z rybami. Patrząc na te przeszklone zbiorniki, można się przekonać, jak niesamowity jest podwodny świat rzeki Amazonki, jeziora Tanganika, rzeki azjatyckiej i polskiej. To prawdziwa lekcja biologii w praktyce. Można obejrzeć nie tylko ryby, ale także inne stworzonka i rośliny mieszkające w ich wodach. Jeśli chcesz zwiedzić palmiarnię, wciśnij pauzę i wznów nagranie po opuszczeniu budynku. Obróćmy się teraz plecami do schodów i głównego wejścia budynku. Po prawej stronie powinniśmy mieć lwy. O tych niesamowitych rzeźbach opowiem Ci za chwilę. Przed sobą widzisz okrągły trawnik i alejkę, którą przyszliśmy. Pójdziemy teraz alejką w prawo, w stronę bramy. Widać ją między drzewami. W ten sposób dojdziemy do ulicy Sienkiewicza. Po drodze, jak obiecywałem, opowiem Ci o lwach, które strzegą wejścia do palmiarni. Zwane są lwami czuwającymi. To kopie rzeźb z XIX wieku, których autorem był pewien niemiecki artysta. Lwy strzegły grobowca pomnika, czyli inaczej mauzoleum żołnierzy niemieckich, o którym wspominałem. Wędrując po Śląsku, często spotkasz takie rzeźby. W XIX wieku było ich tu dużo. Lwy śpiące lub czuwające upamiętniały niemieckich żołnierzy poległych na wojnach oraz symbolizowały pokój. Trzeba być zatem przygotowanym na spotkanie z lwami. Wiele śląskich rzeźb powstało w tym samym miejscu, w Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach. Odlewnia to zakład przemysłowy, rodzaj huty, w którym wytwarzane są odlewy z różnych metali, na przykład brązu czy żelaza. Odlewnia była dumą miasta. Otwarto ją pod koniec XVIII wieku. Była jedną z niewielu hut w Europie i zarazem jedną z najlepszych. Znajdował się tu wielki piec opalany koksem, szczyt nowoczesności w tamtych czasach. Koks to ulepszony rodzaj węgla. W hucie produkowano armaty, ciężkie pomniki oraz, ciekawostka, biżuterię żeliwną. Czy wiesz coś może o żelaznym krzyżu? Było to najwyższe niemieckie odznaczenie. Pierwszy taki krzyż odlano właśnie w Gliwicach. Zbliżamy się do wyjścia przy ulicy Sienkiewicza. Gdy przejdziemy przez bramę, skręć proszę w lewo. Idziemy prosto wzdłuż ogrodzenia. Wokół parku w XIX i na początku XX wieku postawiono wiele willi, czyli domów otoczonych ogrodami. Uważa się je za najpiękniejsze w mieście. Mieszkali w nich zamożni gliwiczanie. W tym czasie budowniczowie chętnie wzorowali się na budowlach z wcześniejszych epok – renesansu, baroku czy klasycyzmu. Tutejsze wille właśnie do takich budowli są podobne. Ale nie myśl, że Gliwice były staromodne. O nie! Działali tu architekci, którym po nocach śniły się bardzo nowoczesne budynki. Na przykład Erich Mendelssohn, przez kolegów po fachu uznawany za mistrza. Posłuchaj o nim przez chwilkę. Urodził się daleko od Gliwic, w Olsztynie. Choć był Żydem, kultura niemiecka była mu bardzo bliska. Projektował w nowoczesnym stylu, modnym w Europie po zakończeniu I wojny światowej, czyli w latach 20. zeszłego wieku. Ten styl dał początek współczesnej architekturze. To Mendelssohn zaprojektował dom tekstylny Weichmana, który widzieliśmy niedawno. Stworzył też niezwykłą budowlę, wieżę Einsteina w Poczdamie koło Berlina. Budynki wykonane według jego projektu powstawały w wielu europejskich miastach. Również i w Polsce, w Gliwicach, Wrocławiu i Olsztynie. Kiedy w Niemczech doszedł do władzy Hitler, Mendelssohn, jako że był Żydem, musiał opuścić kraj. Wyjechał do Ameryki. Zostało po nim wiele wspaniałych realizacji. Opuszczamy parkowe tereny, wracamy do ścisłego centrum. Przekroczymy przy okazji rzekę Kłodnicę, kiedyś bardzo ważną dla Gliwic. Dostarczała ona miastu wody, ale była też szlakiem komunikacyjnym. Transportowano nią ludzi i towary. Po lewej stronie kończy się ogrodzenie. My pójdziemy w prawo, po łuku, wzdłuż ulicy. Pomysł połączenia Kłodnicy z rzeką Odrą, a przez to i z Morzem Bałtyckim, był bardzo stary. Jego realizację rozpoczęto ponad 200 lat temu. Było to trudne zadanie. Wciąż brakowało pieniędzy. Budowa kanału Kłodnickiego trwała długo. Dopiero w 1806 roku mogły przypłynąć tędy z Zabrza pierwsze barki z węglem do gliwickiej odlewni. Ale prawdziwie uroczyste otwarcie nastąpiło w 1822 roku. Kanał miał 46 km długości, był jednak bardzo płytki, miał tylko 1,5 metra głębokości. W Gliwicach wszyscy bardzo cieszyli się z jego powstania i bardzo go cenili. Nie był jeszcze ukończony, a już na rynku, przy ratuszu, stanęła fontanna ze starożytnym bogiem mórz, Neptunem, siedzącym na delfinie. A posąg Neptuna mógł stać jedynie w mieście, które posiadało dostęp do morza. Następcą kanału Kłodnickiego został kanał Gliwicki. Powstał w latach 30. ubiegłego wieku. Łączył Odrę z miastami Górnego Śląska i był nowocześniejszy. Wciąż pełni on swoją rolę, ale obecnie jest nie tylko drogą wodną dla barek transportowych. Coraz chętniej korzystają z niego turyści. W gliwickim porcie powstała przystań dla łodzi motorowych. Można stąd wyruszyć na wyprawę do innych europejskich miast w wielu krajach, do Berlina, Amsterdamu czy Marsylii. Przechodzimy przez mostek nad Kłodnicą. Za mostkiem idziemy prosto. Po lewej stronie mijamy skwer. Skwer to niewielki plac, gdzie znajduje się trochę zieleni. Widzimy tu kilka rzeźb. Składają się one na cykl zatytułowany Macierzyństwo. Są dziełem rzeźbiarza Stanisława Słodowego. A po stronie prawej mamy plac marszałka Józefa Piłsudskiego z jego pomnikiem. Myślę, że wiesz, kim był Piłsudski. To człowiek, który wywalczył dla Polski niepodległość w 1918 roku. Idź nadal prosto, w stronę jasnego budynku z czerwonym dachem. Zdobią go kolumny i rzeźby, a u szczytu znajduje się zegar. Ten ogromny budynek to siedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Lata między I a II wojną światową nazywane są okresem międzywojennym. Wówczas gmach ten należał do hrabiego von Balestrema. Pracowali tu jego urzędnicy. Trzeba znów pamiętać, że Gliwice znajdowały się wówczas w granicach państwa niemieckiego. Już na pierwszy rzut oka ten budynek miał kojarzyć się z bogactwem i władzą. Przejdźmy teraz ostrożnie na drugą stronę ulicy, w stronę sądu. Pamiętaj o wciśnięciu pauzy na czas przejścia przez ulicę. Następnie skręć w lewo i idź wzdłuż budynku sądu. W tej chwili idziemy prosto ulicą Prymasa Wyszyńskiego. Wspomnę tutaj jeszcze, że ród Balestremów był niesłychanie zamożny. W jego posiadaniu były kopalnie, fabryki i wiele hektarów ziemi. Siedzibą rodu był pałac w Pławniowicach, niedaleko Gliwic. Zaraz miniemy poprzeczną ulicę, a za nią skwer. Jest to skwer Valenciennes. Nazwa pochodzi od francuskiego miasta, które z Gliwicami połączyła przyjaźń. Są miastami partnerskimi. I znów spotkaliśmy lwa. Ten akurat sobie śpi. Podejdźmy do niego na paluszkach. To kopia rzeźby, którą zaprojektował w XIX wieku wybitny śląski rzeźbiarz Teodor Kalide. W Gliwicach pierwsza rzeźba lwa śpiącego, nazywanego też umierającym, powstała pod koniec XIX stulecia. Umieszczono go wówczas na cmentarzu wojskowym. Przypominał o poległych i był symbolem pokoju, który nastąpił po pokonaniu wojsk Napoleona. Podczas rozbudowy dworca kolejowego, który był w pobliżu, cmentarz wojskowy zlikwidowano. Śpiącego lwa i szczątki niemieckich żołnierzy przeniesiono do parku Chopina. Niestety, kilkadziesiąt lat temu w tajemniczych okolicznościach lew zniknął i ślad po nim zaginął. Stań teraz tyłem do lwa, a twarzą do gmachu sądu. I ruszamy uliczką w lewo. Po lewej stronie mijamy hotel Sylvia Gold. Stoi w miejscu, gdzie w XIX wieku były ogrody i szklarnie otaczające willę przedsiębiorcy Oskara Caro. Zmierzamy do willi Oskara Caro. Kim on był? Przyjechał do Gliwic, by pilnować prac w hucie Hermina, która była własnością jego rodziny. Z czasem objął jej kierownictwo i doprowadził do połączenia z innymi zakładami przemysłowymi, przynoszącymi duże zyski. Został ich dyrektorem. Kiedy się ożenił, potrzebował pięknego i dużego domu. Budynek, który powstał dla niego ponad 100 lat temu, istnieje do dziś i nazywany jest Willą Caro. Powinniśmy już widzieć ogrodzenie willi składające się z ceglanych słupków i czarnych prętów. Stare, oryginalne nie przetrwało. To, które widzimy, zostało zbudowane na jego wzór. Wejdźmy na dziedziniec przez bramę po lewej stronie i przystańmy przed willą. Widzisz wykonaną z brązu fontannę przed wejściem do willi? To współczesna rzeźba. Jej autor, Krzysztof Nitsch, nadał jej tytuł Żywy obraz. Willa zaś została wybudowana w stylu, który upodabnia ją do budowli z czasów renesansowych. To elegancka miejska rezydencja. Po bokach wejścia stoją kolumny, a na nich spoczywa trójkątny element kojarzący się z budowlami starożytnej Grecji. Willa początkowo była budowlą jednopiętrową, a obok znajdował się tak zwany ogród zimowy. Niestety nie zachował się do dzisiaj. Naprawdę warto zwiedzić ten dom, który jest dziś oddziałem muzeum w Gliwicach. Można tu zobaczyć, jak żyli zamożni górnośląscy właściciele fabryk, jak piękne były wnętrza i przedmioty, które ich otaczały. Obrazy, stare grafiki, dawne meble, porcelanę i wiele innych cennych eksponatów można obejrzeć na tutejszej wystawie pod tytułem XIX-wieczne wnętrza mieszkalne górnośląskich przemysłowców. W Gliwickim Muzeum znajduje się też wyjątkowy zbiór fotografii. Są tu odbitki z XIX wieku oraz negatywy na szklanych kliszach. Trzeba przy tym pamiętać, że dawniej nie znano aparatów cyfrowych, ani nawet filmów do zwykłego analogowego aparatu. Zobaczyć tu można dawne Gliwice i jego mieszkańców. Są też zdjęcia wykonane przez fotografa Wilhelma von Blandowskiego. Był to człowiek niezwykły. W XIX wieku wyjechał do Australii, badał tamtejsze rośliny i zwierzęta, interesował się kulturą jej mieszkańców. W części poświęconej fotografii artystycznej zgromadzono z kolei prace wybitnych polskich powojennych fotografików. Twórczość wielu z nich została doceniona i uhonorowana ważnymi nagrodami. Wypada wśród nich wymienić choćby Zofię Rydet oraz Jerzego Lewczyńskiego. Jest tu też galeria zwana Czytelnią Sztuki. Organizowane są w niej czasowe wystawy sztuki współczesnej. Ponadto w Willi Caro odbywają się koncerty, spotkania i inne imprezy kulturalne. Jeśli rozbudziłem Twoją ciekawość, zajrzyj do środka, ale wcześniej wciśnij pauzę, a do słuchania nagrania wróć po zwiedzeniu willi. Jeśli nie, to chodźmy dalej. Stań plecami do willi i rzeźby, a następnie wyjdź przez bramę. Za bramą skręcamy w lewo. Teściem Oskara Caro był Salomon Lubowski, znany w Gliwicach budowniczy. To między innymi on wybudował tutaj nową synagogę, czyli żydowski dom modlitwy. Znajdował się on przy skrzyżowaniu, do którego się zbliżamy. Teraz jest tam plac. Prawdopodobnie właśnie Lubowski w prezencie ślubnym dla swej córki Flory zaprojektował willę Caro. Za narożnikiem ogrodzenia skręcamy w lewo. Oskar Caro pod koniec XIX wieku zapragnął spokojniejszego życia. Przeniósł się do Jeleniej Góry, gdzie zamieszkał na stałe. A teraz uwaga, przy ogrodzeniu czeka kolejny lew. Lew czuwający. Idź dalej prosto, a ja będę kontynuował opowieść. Tym razem jest to rzeźba wykonana z żeliwa. Żeliwo to stop żelaza i węgla. Lew został odlany w królewskiej odlewni żelaza w 1824 roku. Jego twórcą jest Teodor Kalide, o którym już wcześniej wspomniałem. Był to śląski rzeźbiarz, który uczył się w gliwickiej odlewni, a potem u znanych rzeźbiarzy w Berlinie. Sławę przyniosły mu zwłaszcza figury zwierząt. Wiesz, czemu są tak częste na Śląsku? Posłuchaj. Kalide rzeźbił nie tylko modele zwierząt, choć z nich zasłynął. Jak powstawały takie rzeźby? Najpierw artysta tworzył model, który był mniejszy niż figury, które możemy zobaczyć. Potem w odlewni według takiego modelu robiono formę, w której odlewano duże figury. Z jednej formy można było odlać wiele rzeźb. Ten lew czuwający przed willą Caro został tu ustawiony w 1934 roku. Zbliżamy się do skrzyżowania. Pójdziemy na nim prosto. Uważaj proszę na przejściu dla pieszych. Najlepiej na czas przechodzenia na drugą stronę skrzyżowania wcisnąć pauzę i potem wznowić nagranie. Pomału wracamy do punktu, gdzie zaczęliśmy naszą wycieczkę. Z opowieścią o Gliwicach pożegnamy się pod znanym Ci już budynkiem Poczty Głównej, jednym z najładniejszych gmachów w mieście. Pierwszy urzędnik pocztowy pojawił się w Gliwicach już w 1670 roku. Nazywał się dość ciekawie Johannes Laurentius Niesyto. Mam nadzieję, że wycieczka po Gliwicach zaciekawiła Cię. To bardzo stare i, przyznasz, niezwykłe miasto, którego symbolem, widocznym z daleka, jest wieża radiostacji, licząca 111 metrów. Gliwice dzięki długiej historii, otwartości na naukę i kulturę, mądrym i zaradnym mieszkańcom zyskało naprawdę niepowtarzalny klimat. Warto było tu przyjechać. I tak doszliśmy do punktu informacji turystycznej, gdzie się pożegnamy. Dziękuję za miły spacer. Pamiętaj o zwrocie urządzenia audioprzewodnika do punktu, z którego je wypożyczyłeś. A jeśli ci żal tak szybko rozstawać się z Gliwicami, zapraszam na wycieczkę po Starym Mieście. Jest nie mniej ciekawa. Zaczyna się w punkcie informacji turystycznej mieszczącym się w Zamku Piastowskim. Aby tam dojść, musisz najpierw wrócić do ulicy Zwycięstwa i skręcić w lewo. Tak dotrzemy do rynku. Potem, idąc wciąż prosto, dojdziemy do ulicy Bankowej. Następnie skręcamy w lewo, w ulicę Pod Murami, skąd po chwili widać już Zamek Piastowski. Dziękuję ci za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do usłyszenia.